Dzisiaj mieliśmy coś w rodzaju takiego małego trzęsienia ziemi. Renault ewidentnie żegna się z królową sportów motorowych, a ta z kolei mówi ciao Mattia, witając ponownie w swoich szeregach Mattie Binotto. Więcej już za chwilę, dlatego polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest wtorek, 23 lipca, Daniel Biały, Echa Padoku. Kilka dni temu mówiłem Wam, że w Audi nie dzieje się najlepiej. Mówiłem Wam również, że Andreas Seidl, czyli szef tego projektu za Ubera, nie dogaduje się z Oliwierem Hoffmanem, człowiekiem nadzorującym ten program z ramienia Audi, że obaj panowie grają na swoje zwolnienie, obaj panowie grają przeciwko sobie, no i w pewnym sensie dopieli swego, bo dzisiaj koncern ogłosił, że obaj żegnają się z tym projektem, a stery nad całością przejmie nie kto inny jak Mattia Binotto. Wysadzenie ze stanowisk dwóch kluczowych ludzi jest potwierdzeniem, że projekt nie był realizowany zgodnie z planem, tam nie szło nic zgodnie z planem, były pewne założenia, których nie udało się czasowo zrealizować. W dużym skrócie, integracja Zaubera z Audi okazała się trudniejsza niż podejrzewano czy zakładano, mimo sporych nakładów finansowych ze strony Audi, mimo tych licznych zapewnień, że ten projekt ma pełne wsparcie. Zwyczajnie te dwa obozy się nie dogadywały. Do tego pojawił się też problem z rekrutacją nowych pracowników. Nikt nie chciał przyjść do tego projektu. Pojawił się problem również z rekrutacją kierowcy, co widzieliśmy w ostatnich tygodniach. Carlos Sainz mimo dobrej oferty odrzucił propozycję Audi i nadal pozostaje na ziemi niczyjej. Nadal woli być bez kontraktu i szukać jakiejś szansy niż podpisać się pod tą umową na wiele lat z Audi, umową, która zapewniłaby na pewno finansowo jego wsparcie jego dalszej kariery. Mimo dostępnych funduszy nie było też potrzebnych na tym etapie inwestycji na zapleczu technicznym. O tym też się dużo mówiło, że bardzo ambitny projekt, a tych klocków technicznych tam jak na razie nie ma. Do tego doszły bardzo słabe wyniki Zaubera na torze, które nie dają większych nadziei, że w kolejnym sezonie będzie jakoś specjalnie lepiej, a przecież za chwilę trzeba wziąć całość odpowiedzialności za tę operację na siebie. Mówię tutaj o Audi za formę sportową, a od Audi oczekuje się formy sportowej. Gdzieś wisi to przekonanie, że jak Audi wchodzi, to robi wynik. Tutaj na razie tego nie ma. Postępu nie ma również dlatego, że dotychczasowy właściciel Zaubera, kiedy ta cała zamiana, czy to całe przejęcie zaczęto realizować, zdał sobie sprawę, że nie warto już inwestować w ten projekt. To już nie jest jego biznes, to nie jest jego interes, żeby wkładać, bo ktoś inny z tego ewentualnie wyjmie zyski i to też wpłynęło, czy wpływa na obecne wyniki zespołu, na obecną formę zespołu. Chciałoby się powiedzieć, ciao Mattia Binotto wraca i sam jestem ciekawy, jak poradzi sobie z tak trudnym, wydaje się, zadaniem. Jest człowiekiem technicznym, więc z perspektywy budowy tego zaplecza, budowy własnej jednostki napędowej, Mattia był chwalony za to, jak ten program silnikowy Ferrari był rozwijany do momentu, kiedy ich przyłapano na szarych strefach, ale to odłóżmy na bok. Co do zarządzania tym zespołem, to mówi się, że Ferrari jest lepiej, od kiedy Mattia Binotto nie ma. Jestem ciekaw Waszego zdania co do osoby Mattia Binotto i tego projektu, za który się bierze, na pewno będzie potrzebował pomocy i mówi się o tym, że wsparcie przyjdzie z Aston Martina, że Majkra, którego nazwisko padło kilka dni temu w kontekście właśnie Audi, powinien się tam niedługo zameldować i wesprzeć jego działania. Audi już na starcie musi ratować projekt nerwowymi ruchami, bo inaczej tego nie można nazwać, ale nawet nerwowe ruchy nie pomogą już temu, co dzieje się obecnie w Renault czy z Renault. Dziś przyszło praktycznie potwierdzenie, że projekt jednostki napędowej francuskiej stajni nie będzie kontynuowany. Wiri kończy współpracę z Formułą 1. Nie jest to informacja jeszcze na 100, ale takie informacje przekazali dzisiaj pracownikom fabryki, menadżerowie wysokiego szczebla, więc praktycznie jest po wszystkim, choć zapewnili, że nikt nie straci zatrudnienia, będą szukali projektów w innych obszarach, inny rodzaj jednostki napędowej, być może alternatywne paliwa, być może zasilanie energią elektryczną, tego nie wiemy. Dobrze by było, żeby te miejsca pracy zostały utrzymane. Kilka wydań temu po jednym z odcinków pewnego niszowego serialu Netflixa, wiecie o czym mówię, podzieliłem się z Wami moimi przemyśleniami na temat ludzi zarządzającymi projektem Alpine, tym zespołem Alpine, bo to naprawdę wyglądało bardzo źle. Swoje zdanie podtrzymuję, bo żeby zarżnąć fabrykę z taką historią, projekt z takim zapleczem, z taką historią, z takimi wynikami, to trzeba się wyjątkowo postarać. Trzeba mieć wyjątkowy talent i to wszystko, co widzieliśmy w jednym z odcinków tego ostatniego sezonu serialu Netflixa zdaje się potwierdzać. Tam są ambicje, tam są chęci, ale nie ma wiedzy i nie ma podstaw do tego, żeby takim projektem zarządzać. No i to się wszystko zmaterializowało się Viri, za chwilę pewnie problematyczne będzie również Enston, dlatego Flavio szybko postawił trafną diagnozę i za chwilę usłyszymy oficjalnie o Alpine Mercedes, jeszcze rok temu nie do pomyślenia, i współdzieleniu czegoś więcej niż tylko układ napędowy. Mówi się też o elementach zawieszenia, więc mamy kalkę tego, co do tej pory robi Aston Martin. To będzie taka naturalna zamiana klienta dla Mercedesa. I na koniec najciekawsze możliwe jest, że jednostki Mercedesa trafią do Alpine już w sezonie 2025. Integracja obcej jednostki do swojej konstrukcji, która nie będzie nowa, przynajmniej nie powinna być. To są samochody na 2 lata, bo przed sobą mamy rewolucję roku 2026. Brzmi tak, ta integracja w kontekście tego, co się za chwilę wydarzy, brzmi jakby się ktoś mocno uderzył w głowę, ale może nie wiemy wszystkiego na temat obecnego stanu, tego, co dzieje się w Viri, tych możliwości produkcyjnych, możliwości projektowych utrzymania tego projektu, bo jak wiemy z tej fabryki Viri, podobnie jak z Enston, ludzie uciekali, gdzie podstawiano całe autobusy. Tak duży był odpływ wartościowych pracowników. Myślę, że ten temat będzie jeszcze rozwijany i do niego sobie wrócimy. A na koniec dwa inne wątki. Wrócę na moment do wczorajszego wydania i komentarzy pod odcinkiem, pod tą analizą dotyczącą McLarena. Zgodnie z tym, co pisaliście, przychylam się, że rzeczywiście Lando Norris, gdyby wcześniej oddał pozycję Piastriemu, gdyby miał takie błyskotliwe myślenie, oddał pozycję, potem mógłby o nią ponownie powalczyć o to zwycięstwo, bo padło również na tej antenie, w eterze, przed milionową publicznością możecie się ścigać, więc to ściganie na pewno byłoby możliwe. Jeden z widzów zaproponował alternatywną ścieżkę, która bardzo mi się podobała. Zabrakło, żeby powiedzieli do Lando w tych komunikatach, że my w McLarenie jesteśmy rodziną i mogli mu jeszcze wyświetlić zdjęcie Vin Diesla na kierownicy. Bardzo ciekawa propozycja, bardzo nietypowa, ale mogło również zadziałać. Nie mielibyśmy tej całej telenoweli. Sceny jak z filmu z Vin Dieslem rozegrały się po sobotnich kwalifikacjach i to jest ten drugi temat, którym zamykam dzisiejsze wydanie. Tyle, że z udziałem Fernanda Alonso w roli głównej. Sieć obiegło nagranie, które pewnie teraz widzicie na swoich ekranach, w którym Fernanda Alonso rzuca kurtką i czapką zespołu oraz mocno gestykuluje w kierunku przedstawiciela FIA. Wyglądało to naprawdę bardzo, nie powiem, że groźnie, ale agresywnie, tak ekspresyjnie. O co w tym wszystkim chodziło? Okazuje się, że sprawa może mieć hollywoodzki kontekst lub podtekst, bo po przerwanej sesji w Q3 Alonso przeciążenie po tym wypadku Yukiego Tsunody wyniosło aż 68G, to też jest ciekawa wartość, temu też trzeba będzie się przyjrzeć. Alonso, wracając dalej, serwisowej został poproszony o ustawienie się za jednym ze stojących już tam filmowych bolidów. Hiszpan rozpiął pasy i zaczął wysiadać z samochodu, by chwilę później dowiedzieć się, że kwalifikacje jednak zostaną wznowione i właśnie dlatego, ale również ze względu na czerwoną flagę, która pojawiła się w trakcie tego jego ostatniego szybkiego kółka, właśnie z tego powodu Fernando był tak wściekły, choć potem, kiedy wrócił do garażu, okazało się, że i tak nie mógł dalej się ścigać, bo nie mieli do dyspozycji nowego kompletu opona. Bez tego kompletu trudno jest wykręcić dobry czas. Ten ostatni dobry komplet zużył właśnie, kiedy na torze pojawiła się czerwona flaga. Fernando miał do tego również zastrzeżenia, ale jak powiedzieli przedstawiciele FIA, kiedy zobaczyli te wyniki, ten odczyt, kiedy samochód medyczny musiał wyjechać, nie było mowy o podwójnej żółtej fladze, trzeba było wywiesić czerwoną flagę i natychmiast przerwać ściganie. Myślę, że tutaj względy bezpieczeństwa rzeczywiście tłumaczą te sytuacje. Ten film, ta otoczka filmowa trochę przeszkadza kierowcom, trochę przeszkadza zespołom, wszyscy do tego się przyzwyczaili, czasami widać jakieś kadry i przebitki, zobaczymy, jaki będzie rezultat, czy warte jest to poświęcenie tych wszystkich, którzy pracują wokół tego, co dzieje się na torze. Mam nadzieję, że tak. Tyle na dzisiaj, bardzo Wam dziękuję. Podzielcie się swoimi przemyśleniami odnośnie tego, co dzieje się z projektem Audi, odnośnie tego, co dzieje się również z Enston, z Viri, z tym, co prezentuje obecnie zespół Alpine. To wygląda jak taka próba doprowadzenia tego wszystkiego do porządku, a potem sprzedania w inne ręce. To jest moje zdanie, czekam na Wasze opinie. Na tym kończę. Dziękuję za to, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.